Nazywam się Jan Guńka. Urodziłem się w Cieszynie w marcu 1926 roku jako syn Karola i Anny Guńka. Mój ojciec był nauczycielem. Miałem rodzeństwo brata starszego, no i siostrę. Moi rodzice pochodzili z kościoła ewangelicko-augsburskiego. Mój ojciec był z Błędowic, obecne miasto Chawirów. On był takim ewangelikiem nominalnym. Chodził tylko do kościoła od wielkich dzwonów, jak my mówimy, i on był jedyny, który nie był górnikiem w rodzinie, i choć tam takie mieli niebezpieczne życie ci górnicy, jednak byli nie bardzo kościelni. No, raczej tam alkohol górował. Natomiast mama była z Ligotki Kameralnej, tam gdzie był ksiądz Kulisz, a ksiądz Kulisz w swoim czasie był takim bardzo żywym, nawróconym, i on założył społeczność chrześcijańską, i w domu mojej babci, skąd moja mama była, to tam chodziło się regularnie do kościoła, wszystko było przestrzegane, największym świętem był Wielki Piątek. No i zawsze przy obiedzie, w niedzielę mówiono o tym, co ksiądz mówił na kazaniu. Kiedy moi rodzice się pobrali, to mój tato zawsze mówił, że ona bliżej gór, bliżej nieba, dlatego jest lepsza. No tak sprawa wyglądała. Z rodzicami mieszkaliśmy przy ulicy Frysztackiej, takiej kamienicy czynszowej. I tam było dużo różnych lokatorów i też byli Żydzi tacy ortodoksyjni, z pejsami, z brodami, też żydówki golone i tak dalej. No różni byli, no bo tam kamienica i w oficynie też byli. No i tam na parterze mieszkał szewc, który umarł. Na jego miejsce sprowadzili się braterstwo Śnieguniowi już jako wierzący. Byli bardzo skromni, no kuchnia, pokój, pół kuchni to zakład szewski był z tymi śmierdzącymi skórami, nie? No i mój tato, który tak bardzo na tych świętych był cięty, to po dwóch tygodniach już mówi, coś inni ludzie to zauważył. No moja mama była bardzo rozmowna też i miała zwyczaj do siostry Śnieguniowej też opowiadać, co było na kazaniu, bo chodzili rodzice do kościoła. No a siostra Śnieguniowa to ona zawsze umiała, no tak, to jest dobre, ale zawsze coś dodała. Także moja mama się nawróciła w roku 1928, miałem 2 lata. Mój tato nawrócił się 3 lata później. Przed usługę tych braterstw się nawróciła jeszcze siostra mamy, potem babcia, myśmy mówili starka, no mój tato i najmłodszy brat mojej mamy. I od tego czasu się życie w naszym domu zmieniło. Kiedy miałem 6 lat, no to wtedy się zaczynało 1. klasę. Chodziłem do Żukowa na nabożeństwa z rodzicami. No, trochę później to chodziłem też na godziny biblijne tu na Przepylińskiego u kupków, bo rodzice w międzyczasie kupili ten dom, w którym jestem, i tam było blisko i tam chodziliśmy na godziny biblijne wieczorem, ale to już trochę później, jak byłem większy, no bo to było o godzinie 8. W domu rodzicielskim czytanie Słowa Bożego, śpiewanie pieśni, modlitwa to stało się codziennością. Czasami mój tato grał na skrzypcach melodie, których myśmy nie znali. No poza tym myśmy jako 3 dzieci przy przyjaźniliśmy się z dziećmi od śniegoniów, od kubków, nie z tego świata. I tak nam dobrze było do wybuchu II wojny światowej. Mój ojciec był przeniesiony rok przed wojną do Cieszyna Zachodniego, tam był dyrektorem szkoły wydziałowej. No to był taki z jednej strony awans, no ale wiadomo, że Niemcy mieli jeden plan, który później realizowali i on został też w ten sposób zniszczony, mój ojciec. Na początku okupacji mój tato nie miał pracy, uczył nas języka niemieckiego, całą taką grupę. No i były modlitwy, rodzice się spotykali we wtorki, w piątki tam z wierzącymi, no nie było nabożeństw. I 10 kwietnia 1940 roku myśmy czytali Słowo Boże, to było wieczorem i przyszedł brat Jan Kędzior, wtedy mieszkał w Cieszynie i ja zdziwiony mu otwierałem i mówię mu, że dzisiaj nie ma nabożeństwa u nas, bo jest środa. No a on mówi, ja wiem. No i przyszedł, usiadł z rodzicami i mówi, pan mnie wyraźnie powiedział, idź do rodziny Guńków. Nie? I on mówi, jestem posłuszny, więc nic powiedzieć nie mogę. No ponieważ on zaproponował, żeby mój tato wyciągnął z tych karteczek z loteryjki słowo, mój tato wyciągnął Izajasza, oto przebiorę cię piecu utrapienia i oddzielę zużyliście od złota. To było takie słowo, no piękny kwietniowy wieczór, ale nie było trzeba długo czekać. Rano o 6 przyjechała ekipa gestapo i aresztowała ojca. Była rewizja. Byli naprzeciwko u sąsiada i u nas, on był też dyrektorem szkoły, ten pan Żebrok i ten główny gestapowiec, on miał ze sobą taką ekipę i rewizja radia i broni szukali, czego u nas nie było. Obrazy odchylali od ściany, czy tam czegoś nie ma. No to było bardzo przykre. Myśmy już, za wyjątkiem siostry, wszyscy byli ubrani. To była 6 rano. I ten gestapowiec, ten główny szef, to był raz w drugim domu, naprzeciwko. I ta reszta była trochę inną. Pilnowali i tak dalej, też robili rewizję. Ale nastąpił taki moment, że w kuchni moja mama, moja babcia, brat i ja mogliśmy się z tatą pożegnać. Tato wyszedł jeszcze na piętro, pożegnał się z siostrą. No ten fat, ten gestapowiec naprzeciwko z krzykiem, jeszcze nie, no i zabrali ojca. I mówili, kazali zabrać jedzenie na 2 dni, no i z tego mówili, że jest aresztowany na 2 dni, ale okazuje się, że 3 dni trwały aresztowania na Śląsku Cieszyńskim, nauczycieli, adwokatów różnych, no inteligencje. No a ponieważ wszystkich zgromadzali w takim budynku, no teraz to jest w czeskim Cieszynie, no, żeby nie mieć kłopoty z aprowizacją, dokazali wziąć to jedzenie. Ale to nie było, że zabierają na 2 dni, no. No i trzeci dzień do pociągu załadowali, to było prawie 160 osób i zawieźli do obozu koncentracyjnego w Dachau. Myśmy wtedy jeszcze nie wiedzieli, co to są obozy koncentracyjne. No, po 2 tygodniach mama poszła się zapytać, co na gestapo. Ona była bardzo odważna, moja mama znała niemiecki i powiedzieli, jaki zarzut mają do ojca, że ojciec politycznie nie był, tym bardziej, że jako wierzący. No ale, on powiedzieli, wpływowy polski inteligent. No i tą inteligencję oni mieli w planie wyniszczyć i to robili. Ojciec był krótko u Dachau, nie wiem, czy 2 tygodnie, czy 3, potem został przewieziony z innymi do Mauthausen-Gusen. Tam był bardzo ciężki obóz, bo oni pracowali w kamieniołomach. I ten obóz był w budowie właściwie. Warunki tam były trudne, także po 2 miesiącach przyszła drukowana kartka, gdzie było wydrukowane: znajduję się w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Mój adres jest Guńka Karol, data urodzenia, numer więźnia i to było wszystko. O tym jeszcze napisał list, ojciec też. No i po 4 miesiącach przyszedł telegram 16 sierpnia 1940. Ojciec zmarł w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen. I to było wszystko. Dla nas był to ciężki okres, no bo wysiedlenie z domu, ani brat, ani ja nie mogliśmy się ani uczyć, tylko no, to naprawdę Boże prowadzenie, że nie wywieźli do Niemiec na roboty, byliśmy w domu. I no oczywiście pracowaliśmy ciężko, a dla mnie to było takim bardzo trudnym przeżyciem, bo jak ojciec był w obozie, to wszystkim mówiłem, że choćby wszyscy zginęli, mój ojciec wróci jako wierzący. No stało się inaczej. Ja pewnych rzeczy nie rozumiałem, miałem wtedy już kończone 14 lat. Moja mama w takiej modlitwie pytała Pana, dlaczego zabrał Pan jej męża, nam ojca. I też sobie wyciągnęła taki wyroczek i tam było, na tym ten chudzina wołał i wysłuchał go i Pan wybawił ze wszystkich ucisków go. No ja to uważałem, że ten chudzina wołał i że Pan go miał wybawić, że wyjdzie z obozu. No jednak on był dojrzały do Królestwa Bożego i Pan go wziął. Pracowaliśmy z bratem ciężko, jeden i drugi, na utrzymaniu rodziny. Zresztą wszyscy musieli pracować, to była wojna i to nie było tam 8 godzin. I potem była wojna ze Związkiem Radzieckim, 41 rok. I w 1942 roku no, Niemcy ponosili duże straty w ludziach i różnymi sposobami tutaj ludzi nakłaniali do folklisty. Byli tacy, którzy tą listę narodowościową to się ubiegali sami o to, no, byli tacy, którzy byli wezwani. No i mój brat, jako już był pełnoletni, on odmówił przyjęcia folklisty, no on był akurat w wieku takim akurat dojrzałym do wojska i został aresztowany i ja tak mówiłem, że fizycznie tak się wyrobił bardzo, nie tak jak tato, no ale on był w całości 3,5 miesiąca, on był w Oświęcimiu i tam zginął. I to był dla nas taki straszny znowu kolejny cios. Brat napisał jeden list, no a z takich znajomych, taki chłopak, który był katolikiem, jeszcze napisał do swojej mamy też list. On był w podobnej sytuacji jak brat. Napisał mamie, żeby się nie martwiła o jego przyszłość, bo Karol z Przepylińskiego mu wskazał drogę do Jezusa i on wie, dokąd idzie. Ta matka nie była z tego zadowolona jako katoliczka, ale z tego było dla nas taką iskierką pociechy, że brat jeszcze, on był szczerze wierzący, on się nawrócił przed wojną, on przed wojną maturował, w Cieszynie i że jeszcze świadczył tam. Nie dosyć tego wszystkiego, co było w czasie okupacji. Moja mama dostała tak zwaną listę do odwołania tymczasową i nie numer 3, ale tymczasową. I wynik był taki, że ja w 1943 roku po tych tragicznych przeżyciach w rodzinie zostałem powołany do wojska. To było dla mnie strasznym ciosem. Ja myślałem o tym, żeby gdzieś uciec. No różne były kombinacje, nie? No ale to mi się wiązało z aresztowaniem mamy, taki jeden chłopak, który no też się zaangażował w to. To jego mamę aresztowali, zginęła w Oświęcimiu, się Kukuś nazywa. Ja poszedłem do niemieckiego wojska, gdzie byłem i to było dla mnie ogromnym takim przeżyciem. Kiedy już wszedłem na dworzec, bo tam była zbiórka na wyjazd, to moja mama mówi, pomodlimy się. I pomodliliśmy się i wyciągnąłem sobie taki wyroczek z 43 rozdziału Izajasza. Oto jestem z tobą i z trzecim będę, gdziekolwiek pójdziesz, gdy pójdziesz przez ogień, nie ima się ciebie i przez wody nie zaleją cię. No to jest taki tekst trochę dłuższy. I powiem szczerze, że to bardziej było pociechą dla mamy, nie dla mnie, bo ja bardzo ciężko przeżywałem. Byłem najpierw w Luksemburgu. Miasto ładne, wszystko, ale ja z tego nie korzystałem. No, a potem byłem we Francji i to jako taki chłopak, no, 19 lat, inwazja, bardzo ciężko przeżyłem. Rok byłem w tym wojsku. No i podjąłem taką straszną decyzję, dezercję wojska, to za to była kara śmierci. I uciekłem na stronę aliantów. No i tam byłem w obozie jenieckim i tam byli już polscy oficerowie łącznikowi i ci oficerowie werbowali, kto chce iść do wojska i tak dalej, polskiego. No oczywiście ja się zgłosiłem do wojska i byłem 2,5 roku jeszcze w wojsku w Anglii. To był taki trudny okres, bo póki było można, ja pisałem do mamy. No tutaj był taki sposób, że dużo ludzi ginęło. No to byli spirytyści, tacy różni praktykarze, którzy wywoływali, czy żyje, czy nie żyje, nie? No moja mama, no już, ja już byłem po stronie aliantów, to był styczeń, luty, to, bo ja w październiku uciekłem. Mama nie miała żadnej wiadomości. A gdzie syn pani i tak dalej, no rodzina ze strony mojego taty, babcia mówiła, no tak, jeden Karol zginął, bo ojciec Karol, brat był Karol, drugi Karol, no to ten trzeci, to już też, no to już z tego rodu nic nie będzie. No i mama wtedy się modliła, żeby pan dał jej znowu jakąś obietnicę i ta obietnica to była: a oto jestem z tobą i z trzecim będę i przywrócę cię do tej ziemi, jaką ci rzekł. To jest 28 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie uciekał Jakub przed Ezawem. No i taka obietnica. I moja mama się tego trzymała. No znowu sąsiadki, a gdzie syn pan? A, mam obietnicę. No i taka obietnica. No i to... No to gadanie babskie, no to zaszkodziło mamie. Ale przyszedł brat Kaleta, byli tacy bracia w Związku Stanowczych Chrześcijan, których pan posyłał. I on przyszedł do wdowy, do mojej mamy. No rodzice się znali z Kaletami przed wojną już. Nie. No i on opowiadał o tych troskach. O tych wątpliwościach, no wiadomo, nie ma wiadomości, no tu już front, Rosjanie się już zbliżali na linii strumień, chybie tu już były te wojska w styczniu, zdawało się, że zajmą Cieszynę, potem się to trochę przeciągło. W każdym razie ten brat się pyta, siostro, czy ty masz jakąś obietnicę? No, mama mówi, tak, mam taką. To on tak ostro powiedział, jeśli się tej obietnicy będziesz trzymać, to wróci, a jeśli nie, to zginie. Mama się tego wprost wystraszyła. Po wojnie udało się nawiązać kontakt z Anglii do Polski. To trwało bardzo długo, także ja pisałem przez rodzinę w Trzeńcu, także mieliśmy kontakt, mama wiedziała, że żyje. No ja nie miałem zamiaru wracać z Anglii do komunistycznej Polski, bo to taka propaganda też tam była. No i zresztą tu wiadomo było, że Rosjanie robili co chcieli. I ja, no tak, ponieważ nie miałem żadnego zawodu, byłem w wojsku też kierowcą, więc umożliwiono, no bo to był taki okres, że ci, co do kraju nie wracali, zostali, mogli się szkolić. No normalnie jakiegoś rzemiosła, czy ci, co chodzili do gimnazjum, mogli kontynuować. Ja skończyłem szkołę mechaników, żeby mieć świadectwo przelatnicze, żeby mógł coś robić, bo ja nie miałem żadnego zawodu. I wróciłem Boże Narodzenie roku 1946, a więc już półtora roku po zakończeniu wojny. No i oczywiście byłem wezwany na Urząd Bezpieczeństwa, na to UB. I pierwsze, na coś się wyczekali, że ja tak długo nie wracałem. Ja kazałem świadectwem, że ukończyłem taką szkołę. No miałem różne trudności, ale to mi wtedy uwzględnili. No i kiedy wróciłem do domu, to naprawdę to był cud Boży. Bo i ta babcia, co ze strony taty, która mówiła, no to już koniec, to ją jeszcze odwiedziłem. Miałem już ponad 80 lat. I ja byłem w młodzieży, no naprawdę Bogu dzięki za to, że zostałem zachowany, bo to był naprawdę cud. I mogę powiedzieć, że miałem rodziców wierzących, umiałem się modlić, śpiewać, nawet świadectwo złożyć. I 26 grudnia było Szczepana, było takie wielkie nabożeństwo w Suchej Górnej. Tam był taki brat Santariusz, który usługiwał do młodzieży. I on mówił o pewności zbawienia. I mówił tak bardzo ładnie, że jak masz wierzących rodziców, dziękuj za nich Bogu. Jeśli miałeś, również za to dziękuj Bogu. Ale takie pytanie, czy masz pewność zbawienia? Czy masz pewność, gdyby cię Pan teraz odwołał, że się ostoisz przed Nim? On to tak przedstawił. Wtedy było duże nabożeństwo. Tam się dużo młodzieży zebrało. Młodzież była wtedy trochę starsza niż teraz, nie? No bo to było po wojnie. Ja pamiętam, że było 34, których stało i ja byłem między nimi. Ja nie mam pewności zbawienia. To był taki punkt zwrotny w moim życiu, dlatego że od tego czasu, no ja wtedy jeszcze nie usługiwałem Słowem Bożym, ale wiedziałem na tym, jak wielką ważność to ma, żeby mieć pewność zbawienia. Nie tam podniesienie ręki, ale wyznanie, pokuta, bo to potem z każdym się pojedynczo modlili. Pamiętam, że z Haszlacha się nawróciła Marta Brojacz-Krzok, Karol Brojacz i Eman Brojacz, to byliśmy i wróciłem do domu, to mama mówi, to widać, że coś przeżyłeś. Nie? To był taki punkt zwrotny w moim życiu. Różne trudności były po wojnie, no bo byłem, no jako powróciłem z zachodu, to było to no, podejrzane, to inaczej się traktowało tych ludzi. No w każdym razie skończyłem bielską przemysłówkę, wydział lotniczy. No nie pozwolono mi iść na kurs pilotażu, no bo byłem za granicą, nie byłem niespolegliwy, jak się to nazywało, niebłagonadziożny. W każdym razie potem byłem we Wrocławiu, tam pracowałem i tam studiowałem i tam poznałem moją żonę i po skończeniu studiów, no już miałem ponad 28 lat, ożeniłem się, także my w ubiegłym roku obchodziliśmy nasze 60 lat pożycia małżeńskiego. Mamy 4 dzieci, 8 wnuków. No, poznałem żonę moją, bo tak się złożyło, że mieliśmy taką czwórkę, paczkę, studiowaliśmy razem, a mój późniejszy szwagier, to no ja mu tam troszkę może pomagałem. W każdym razie, no tam przyjechała moja żona, ona ze Skarżycka, no pracowała w Kielcach, no Kielcach to miasto starych panien, bo to taka była opinia i przyjechała do Wrocławia, mówi, no to szwagier ma kolegów i tak dalej. No i myśmy się zapoznali w tej paczce, no a ponieważ żona mówiła, że zauważyła coś innego u mnie, zaczęła się mną też interesować, nie? Dowiedziała się, że nie jestem katolikiem. Dałem jej Nowy Testament do przeczytania. No i te uczucia jednak zaczęły brać górę. No ale ona była katoliczką. No teściowie, oczywiście ten, ja inowierca, mój szwagier to był z Poznańskiego, jego matka była Niemka. Rzeczywiście Niemką i teściu mówi, jeden jakiś protestant, jakiś inowierca, drugi Niemiec, nie wiem, co z tym inno. No, ale żona się nawróciła, szczerze jeszcze też miętym. Te wyroczki, jeśli się nawrócisz i to, co jest w 15 rozdziale Księgi Jeremiasza, jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej, ty się do niej nie wracaj. Taki wyrok sobie wyciągnęła, no i że chce oddać swoje życie. No moja mama, ona z Polski, katoliczka, nie ma mowy, nie? No ja byłem na tyle samodzielny, we Wrocławiu mieszkałem, pracowałem, że no wiem, że to nie były łatwe przeżycia. W każdym razie ja zacząłem pościć, no bo no, wtedy kawalerów, no bo no, nie zabrzmiało źle, mniej, no bo dużo jednak minęło na wojnie, nie? Także dziewczyny też wykorzystywały szanse. No to normalna rzecz. I wiem, że ja od żony nie mogłem tego wymagać, od niej jeszcze jako panny, ale ja zacząłem pościć, modlić się. No, we Wrocławiu nikt mi nie powiedział, że muszę pościć. No i pamiętam, że moja mama, no ona wprost, mi się do domu nie chciało jechać, no bo znowu będzie gadanie. No i przyszedł brat mamy najmłodszy, no i ona mówi, gdyby choć była ewangeliczka, ale katoliczka. No, ten brat mamy wierzący mówi, wiesz, jak jest niewierząca, czy katolik, czy ewangelik, to jest to samo. No, mama rozważa. Potem przyszedł ten brat kędzior, ten, który był, jak mówiłem, przed aresztowaniem ojca, on był wywieziony też na roboty, nie, ale po wojnie bywał też u nas. I on nam tak opowiadał, że taka, a on mówi, oj, siostro, to nie takie jakieś. No i to tak mamy jakoś przekonało. A teść powiedział, a niech sobie robi co chce. Ja się w to nie był na weselu i tak dalej. Nie, w każdym razie mieliśmy bardzo skromny ślub. To było we Wrocławiu i po tym się tu sprowadziłem. No bo taka była sytuacja, że no to były trudne czasy. Teraz się o tym nie mówi, ale budynek babcia tu była, umarła. No to mieliśmy dwóch sublokatorów. No a ja miałem pokój, no bo student. No i tam ci łowcy to wszystko wiedzieli, no że skończyłem studia, czyli mi się nie należy pokój. I mi tu przydzielą tak zwanych werbusów, czy werbus mama, wraca i tak dalej, nie? No i wróciłem, no ale w pracy miałem taką, że ani połowę tego nie zarobiłem, co we Wrocławiu. No, było nam dosyć ciężko, no. Po roku był pierwszy Guńka Karol. No, ale pan nam tak błogosławił po trosze. Nigdyśmy się nie dorobili jakiegoś wielkiego majątku. No, były różne okresy w mojej pracy. Raz było lepiej, raz gorzej, nie? I w sumie były 2 lata na budowach eksportowych. I też do mamy przychodzili, mama, co ty robisz? Tu 4 dzieci, a ty wyjeżdżasz na budowę i ciebie nie będzie, bo byłem w NRD, potem byłem w Erewenie, a potem byłem na Słowacji 1,5 roku. Tam było stosunkowo blisko, bo 130 kilometrów. No ale raz na miesiąc tylko można było przyjechać. I umówiliśmy się z żoną, że ona z dziećmi o 8 i ja w hotelu o 8. I chciałbym powiedzieć, że chłopcy chodzili do średniej szkoły i jakoś wszystko dobrze się układało, że nie było problemów w ciągu tych 2 lat, że mogliśmy sobie troszkę pomóc życiowo, bo to ten dom to stary, że było ogrzewanie i tak dalej. Także taka modlitwa, nawet na odległość, ale w określonym czasie miała takie duże znaczenie. No i tak jak powiedziałem już, myśmy się zawsze modlili, nie? Jak akurat się złożyło tak, że ten starszy chodził do technikum, ten młodszy do ogólnokształcącego, Tomek, także razem maturowali. I razem albo pójdą na studia, uda się im, albo do wojska, nie? I myśmy nie szukali protegii, że tam pomodliliśmy się i zdali egzaminy i skończyli jeden i drugi. No i jeden i drugi potem byli w wojsku. No tak się składało, nie? No to ty już zresztą znasz też naszą rodzinę, jak to wygląda, dożyli zbawienia, przyjęli chrzest. No najpierw to Renia, to ona pierwsza była ochrzczona, potem oni byli, nie? Jak szli na studia, to jeszcze nie byli ochrzczeni, no to już tam te kochane siostry, no co tam z nich będzie, no ale dzięki Bogu, no jednak było inaczej, nie? Także mogę powiedzieć, że takie Boże błogosławieństwo. Nie mieliśmy nigdy, żeby coś za dużo, nie? Ten dom to tyle remontu, ile tu było, to za to bym nowy wybudował. No ale moja mama to miała taką wartość, ten dobytek, bo nie przeżyła, jakbym to zostawił. Bo pracowałem w Bielsku i dojeżdżałem do Bielska, to nie było takie łatwe, nie? Tylko ostatnie lata potem pracowałem w biurze projektów w Cieszynie. A tak to dojeżdżałem i mogę powiedzieć, że pan nam naprawdę błogosławił i no teraz tak już, no 89 lat jakoś tak, no te słabości są, no to muszę powiedzieć, chociaż nie narzekam, bałbym się narzekać i w miarę możliwości już jako emeryt to służyłem też Słowem Bożym, dosyć dużo jeździłem, usługiwałem. Jednym takim tematem, który był bardzo trudny, na który usługiwałem, to był temat okultyzmu i potem te modlitwy o uwolnienie na różnych zjazdach, w różnych to usługiwałem. No, z tego tytułu żona tu, jak była sama, dużo też przeżyła. No, mieliśmy różne doświadczenia, ale za wszystko dziękujemy Bogu i chcę powiedzieć, że Pan jeszcze taki łaskawy, że jakoś pamięć mi dopisuje, że mogę świadczyć o tym, co on dla mnie mówił. No teraz już się tak trochę boję jechać, chociaż jeżdżę sam. Na zakupy takie różne rzeczy to ja załatwiam, ale boję się, no przychodzą takie chwile słabości na mnie i w ciągu dnia, że no nie bardzo tak wyjeżdżam gdzieś, żeby nie narobić sobą kłopotu, ale prowadzimy jeszcze z siostrą Bieleszową taką grupę domową u niej w domu, no to tak do 15 osób się nas chodzi, nie? Co regularnie, co wtorek, no i co dla nas jest takie drogie, śpiewamy 5-6 pieśni ze śpiewnika pielgrzyma. Modlą się prawie wszyscy i potem usługuję Słowem. No i mogę powiedzieć, że są tacy, co mam powyżej 80, ale są tacy, co mam 40. I zgadzamy się i mamy społeczność. To tyle, jeśli by chodziło o mnie. No.
Dziękuję bardzo, wujku, że się zgodziłeś opowiedzieć.
No nie, no wiesz, przeżycia mieliśmy bardzo trudne, nie? No to ta wojna, jak sobie to wyobrażam, jak mojego tatę wyprowadzili z domu, był szpakowaty, ale ja mówię, mamuś, tatuś jest całkiem siwy. W ciągu tej godziny rewizji, nie? Było takie bardzo przykre. Jedyny list, który mama napisała, no bo jak tato napisał list do obozu, można było napisać list. No ale ten list przechodził przez cenzurę, a Niemcy to tacy dokładni, że 15 ojciec umarł, 17 jest tam, że był cenzurowany ten list przez ten obozowy ten organ. No i Niemcy jeszcze, ponieważ to tu należało do Rzeszy, jeszcze go przysłali z powrotem. I to był taki cios dla mamy, że nawet przed śmiercią nie dostał wiadomości, jak się mamy. No to wiesz, no to są takie wiadomości, które no już są stare, ale u mnie to jakoś pozostaje.
Nie da się zapomnieć.
Nie da się zapomnieć. Chociaż ja do Niemców na przykład nie mam, żeby mieć nienawiści, bo to... No i kiedyś rozmawiałem z jednym bratem, on się nazywał Erwin Glückler z Stuttgartu. Rówieśnik mój, tak myśmy się zaprzyjaźnili, ja mu mówiłem o tym, że ojciec zginął. A on mi mówi, widocznie był dojrzały do Królestwa Niebieskiego, mówi. Mówi, i czy ty mi możesz wytłumaczyć śmierć Jana Chrzciciela, że akurat tak? Eliasz na wozie ognistym, a tu no, głowę ściętą. Pewnych rzeczy nie rozumiemy, ale przed pewnymi rzeczami nas Pan zachował. Ja jak przeczytałem tę książkę Michała Chydzika, to mi się tak przypomniała taka jedna wypowiedź. Wiesz, to byli ci purytanie angielscy, nie? Jest taka gruba książka. No, jednego z tych purytan wymienia Tozar w swoich rozważaniach. Tam jest napisane, że już leżał słabiutki, już odchodził, nie? No i tam koło niego grono przyjaciół, no ty już idziesz odebrać nagrodę za twoją pracę, za owoce Twojej pracy, które pozostały w mnie. Mm-hmm. Tak mówię do Niego. A on taki słaby mówi, nie, ale ja idę zobaczyć Pana Jezusa i podziękować mi za ten bezmiar łaski Jego, który mi towarzyszył całe życie. I to tak utkwiło w pamięci, wiesz, że tylko dzięki łasce nie możemy powiedzieć nic. I tak jak apostoł Paweł pisze, że pracowałem więcej niż inni, ale nie ja, ale łaska.
Tyś naszą ucieczką, tyś skałą wśród burz, tyś naszą przystanią, gdy gaśnie blask złóż. Przy końcu pielgrzymki nie straszny nam cień, Ty nas poprowadzisz, gdy skłoni się dzień. Do kogoż pójdziemy, gdy zbraknie nam łez, gdy ziemskie pielgrzymki przybliży się kres. Ty słowa żywota dla dusz naszych masz, za Tobą pójdziemy.